Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy. Na początek niepokojące statystyki. Rośnie liczba zakażeń HIV w Polsce. Skąd ten wzrost?
Czasami opieranie się na mitach, opieranie się na przekonaniu, że problem HIV/AIDS dotyczy wszystkich. Wszystkich z wyjątkiem mnie.
Więcej w rozmowie z dyrektor Krajowego Centrum do Spraw AIDS.
Przebywa seniorów w Polsce, rośnie też zapotrzebowanie na kompleksową opiekę nad osobami starszymi.
Gdybym wiedzę tą posiadała w okresie, gdzie właśnie odchodzili moi rodzice, opiekę nad nimi bym poprowadziła trochę w inny sposób.
W Poznaniu zorganizowano pierwsze ogólnopolskie forum o chorobie i starości.
Po muzycznej przerwie powiemy o badaniach bliźniaków. 100 par już je przeszło.
To jest taka okazja, która może się po prostu nie nadarzyć. A też byłam ciekawa i zobaczę to w wynikach badań, czy są jakieś różnice pomiędzy nimi, bo to są bliźniaczki jednojajowe.
Po raz pierwszy w Polsce, w Poznaniu, prowadzone jest tak duże i kompleksowe badanie par bliźniąt.
Na koniec przyjrzymy się sytuacji chorych na stwardnienie rozsiane.
Sytuacji, kiedy szybko włączymy leczenie i od razu wygasimy aktywność zapalną choroby, jest duża szansa, że pacjent zestarzeje się normalnie, w pełni sprawny, do końca życia, funkcjonując absolutnie samodzielnie.
Za tydzień będziemy obchodzić Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego.
Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Rośnie liczba zakażonych wirusem HIV w Polsce. To skutek ryzykownych zachowań seksualnych, braku edukacji, a także następstwo sytuacji geopolitycznej.
Wśród zakażonych są nie tylko młodzi, coraz częściej to osoby po 40 i 50 roku życia. I o tym rozmawiam z dyrektor Krajowego Centrum do Spraw AIDS, dr Anną Marzec-Bogusławską.
Niewątpliwie rejestrujemy od kilku lat więcej zakażeń HIV niż miało to miejsce jeszcze w latach ubiegłych. Po części jest to związane z sytuacją geopolityczną, natomiast cały czas, jeśli chodzi o zakażenia, problemem są ryzykowne zachowania ludzi.
Seksualne, po prostu.
Tak, ryzykowne zachowania seksualne, kontakty seksualne bez zabezpieczenia, podejmowanie ryzyka, często nawet pomimo określonego poziomu wiedzy, czasami opieranie się na mitach, opieranie się na przekonaniu, że problem HIV/AIDS dotyczy wszystkich. Wszystkich z wyjątkiem mnie. To wynika też z badań, które Krajowe Centrum do Spraw AIDS robiło w latach ubiegłych, z których wynikało, że 55% osób, respondentów odpowiadało, że tak, problem HIV/AIDS to problem nas wszystkich, ale potem okazywało się, że test w kierunku HIV wykonało na przykład 9% respondentów. Na pytanie, dlaczego nie rozważali wykonania testu, odpowiadali, że no problem HIV to rzeczywiście problem innych osób, ale nie mój.
Mitem jest chyba tak, że to, że dotyczy to tylko młodych, tak?
Tak, obserwujemy, że coraz więcej zakażeń zdarza się w populacji 40-44, również w populacjach 50+. Nie jest to może jeszcze zjawisko masowe, ale z racji przekonania, że jakby nie trzeba się już zabezpieczać prezerwatywą, tak, przed niepożądaną ciążą, osoby starsze nie stosują zabezpieczenia, natomiast cieszą się życiem, cieszą się kontaktami seksualnymi i to często doprowadza do zakażeń przenoszonych drogą płciową, w tym zdarza się HIV.
A jeśli chodzi o testowanie, jest ta świadomość wśród nas, że chociaż raz w życiu powinniśmy się przetestować?
Świadomość jest pewnie coraz większa, natomiast wciąż niewystarczająca. Z badań wynika, że test w kierunku HIV kiedykolwiek wykonało około 14% osób dorosłych. No ale zdajemy sobie sprawę z tego, że każda osoba, która jest aktywna seksualnie, ma za sobą aktywność seksualną, powinna wykonać test chociaż raz w życiu. Natomiast jeżeli ta aktywność seksualna trwa, na pewno wykonywanie testu powinno być częstsze. Z tym, że musimy pamiętać o tym, że wykonanie testu jedynie przesądza o tym, czy ktoś jest zakażony, czy nie. Najlepszym sposobem zabezpieczenia się jest po prostu ograniczenie ryzyka w podejmowanych kontaktach seksualnych, czyli zabezpieczanie się prezerwatywą albo po prostu nie podejmowanie ryzykownych kontaktów seksualnych. zdrowych.
Kobiety w ciąży też powinny na to zwrócić uwagę.
Kobiety w ciąży są szczególną populacją, która powinna rozważyć wykonanie testu w kierunku HIV, najlepiej jeszcze przed planowaną ciążą i najlepiej, żeby test wykonała zarówno przyszła matka, jak i przyszły ojciec. Natomiast w ciąży test powinno się wykonać co najmniej dwukrotnie. Jeżeli lekarz takiego testu nie zleci, wówczas kobieta sama powinna udać się chociażby do punktu konsultacyjno-diagnostycznego, ale już dobrą praktyką stało się zlecanie testów w kierunku HIV także przez lekarzy prowadzących ciążę.
Bo rozumiem, że jeżeli matka jest zarażona i nie ma świadomości, to jest zagrożenie nie tylko dla niej, ale też dla dziecka.
Zakażona HIV kobieta, która wie o swoim zakażeniu i rozpocznie terapię antyretrowirusową, zazwyczaj od drugiego trymestru ciąży, ma blisko 100% szansę, to jest bardzo ważne, 100% szansę na urodzenie zdrowego dziecka. Natomiast jeżeli kobieta nie wie o zakażeniu, wówczas to ryzyko przeniesienia zakażenia HIV na noworodka jest dosyć duże, około 30%.
Czy w ogóle mamy wzrost chorób wenerycznych? Państwo w praktyce macie coraz więcej pacjentów, to wróciło, czy jest jakiś konstans, jak to wygląda?
Rzeczywiście jest obserwowalny wzrost chorób przenoszonych drogą płciową, zwłaszcza na przykład takie wydaje się zapomniane choroby jak kiła, ale to rzeczywiście się dzieje. Gdzieś z jakiegoś powodu nawracają. Także rzeczywiście jest ta zachorowalność większa.
To jest efekt pewnie ryzykownych zachowań seksualnych po prostu.
Myślę, że też, że tak, bo styl życia nasz się zmienia, podejmujemy to współżycie czasami mniej lub bardziej świadomie, łatwiej lub trudniej, zabezpieczając się lub nie. I pewnie każdy z nas myśli, że jednak mnie to nie spotka, a to jednak się dzieje. Także tą świadomość trzeba mieć w tym wszystkim zachować. Mimo wszystko zdrowy rozsądek przy odrobieniu oczywiście jakiejś fantazji, bo potem, żeby rzeczywiście nie cierpieć, bo te rzeczy, mimo że oczywiście schematy leczenia są dobre, to jednak lepiej unikać.
Pan, panie doktorze, mówił jeszcze o chemseksie, czyli to jest dodatkowa jakby sytuacja sprzyjająca jednak zakażeniom.
No niestety tak, rzeczywiście, ponieważ dlaczego? Dlatego, że podczas używania różnego rodzaju substancji, tak jak zresztą i w kontekście współżycia, ale nie tylko, tracimy kontrolę nad tym, co robimy, z kim robimy, ile robimy, nie jesteśmy w stanie zatrzymać, jeżeli jakieś zachowania podejmiemy, a wtedy konsekwencją tego są choroby somatyczne, o których mówimy, choroby przenoszone drogą płciową, ale też przecież mogą być choroby psychiczne, zaburzenia nastroju, lęki, uzależnienia, depresje. Także te konsekwencje są tutaj wielorakie i na wiele płaszczyzn zdrowia wpływa.
Na zdrowie.
Pierwsze ogólnopolskie forum o chorobie i starości zorganizowano na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Zainteresowanie przewyższyło nawet oczekiwania organizatorów, którzy już zapowiadają kontynuację.
Podczas wykładów i warsztatów mowa była o różnych aspektach opieki nad starszymi osobami, od typowo medycznych po opiekę psychologiczną. Wśród uczestników przeważały osoby, które zawodowo opiekują się seniorami, ale wiedza o tym, jak opiekować się starszą osobą, przyda się również w życiu osobistym.
Ja jestem studentką Uniwersytetu Medycznego i dopiero zaczęłam studia podyplomowe z geriatrii i stąd tutaj moje uczestnictwo. I jestem tutaj właśnie, żeby poznać sposoby odżywiania, pracy z seniorami i w tym kierunku się rozwinąć.
Geriatria to jest taka, wydaje mi się, dziedzina medycyny, która jest bardzo szeroka. Niezbyt wielu ludzi chce ją wybierać.
Ja skończyłam psychologię, ale też własne doświadczenia takie prywatne z opieką nad osobą terminalnie chorą tutaj były takim impulsem do podjęcia tego kierunku i być może rozpoczęcia pracy z seniorami w przyszłości.
W forum wzięło udział około 300 osób. To odpowiedź na potrzeby rynku, ale też próba pomocy tym wszystkim osobom, które opiekują się swoimi bliskimi zależnymi. Mówi geriatra profesor Katarzyna Wieczorowska-Tobis, jedna z organizatorek forum.
Mamy opiekunów i to zarówno opiekunów formalnych, różne bardzo zawody, i to tu w czasie dyskusji wybrzmiało, jak mamy na drugim biegunie opiekunów nieformalnych, czyli właściwie każdego przeciętnego tak zwanego Kowalskiego, który staje do opieki, często jest zaskoczony tym, że ktoś z jego bliskich nagle wymaga opieki i do tej opieki nie jest przygotowany. Samo pojawienie się w przestrzeni rozmaitych tematów, które na co dzień nie rozmawiamy, jest właśnie tym, o co nam do końca chodzi, bo być może to zmusi do podejmowania jakichś decyzji.
Zajmuję się tak prywatnie osobami, towarzyszę osobom starszym. Jak im pomóc lepiej funkcjonować.
Bardzo nas zainteresowała tematyka, też prywatnie gdzieś, bo jednak rodzice, ja akurat mam rodziców, którzy jeszcze żyją i gdzieś mam nadzieję, że ta wiedza nie będzie musiała być wykorzystana, bo na razie funkcjonują świetnie, ale nigdy nie wiadomo, także zarówno i dla seniorów, jeśli chodzi o pracę, ale również dla, też prywatnie na pewno zyskamy.
Pojawił się tu wyraźnie problem niedożywienia i sarkopenii, które są rozpoznaniami klinicznymi, które klasycznie nie są stawiane, więc pytanie, czy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, które ze sobą niosą, skoro tak naprawdę ich nie diagnozujemy. Z drugiej strony pojawił się problem konsystencji diety i problem karmienia, w tym osób, które nie bardzo radzą sobie samodzielnie z odżywianiem. I ten temat ewidentnie wzbudził bardzo dużą dyskusję. To jest temat, który rzadko jest podejmowany.
Jestem pielęgniarką na zakładzie opiekuńczo-leczniczym, no i dużo pacjentów mam właśnie typowo, które są dzisiaj poruszane. Doświadczenie zawodowe mam już bardzo długie, więc pracuję od wielu lat właśnie z pacjentami z demencją, z problemami, z połykaniem, z odżywieniem. To jest akurat praca codzienna.
Kiedy pani spotyka się z osobami, które opiekują się osobami starszymi, też tymi, którzy zawodowo zajmują się w szpitalach, w DPS-ach, w różnych takich miejscach, to jest duża już wiedza.
Jest ogromna potrzeba dyskusji, jest też ogromna potrzeba nauczenia wszystkich takiego współdziałania, żeby pokazać, że w samotności nikt z nas nie jest w stanie tak naprawdę wszystkiego zrobić, że gdzieś tam zawsze powinien być ktoś, kto co najmniej mu doradzi, jak już nie pomoże. I to jest niezwykle ważne dla opiekunów nieformalnych, którzy tak naprawdę często mają takie wrażenie, że są gdzieś sami zagubieni w systemie, których system za bardzo nie widzi. Odbywają się rozmaite kursy i szkolenia dla tych opiekunów, takie, które mają ich przygotować do tej opieki, ale zwracamy też uwagę, że tej opieki właściwie należy się przygotować do przodu, bo w momencie, kiedy potem tą opiekę sprawujemy, to bardzo często jest się trudno dostosować do terminu i dat tych szkoleń w momencie, kiedy jesteśmy jedynym opiekunem jakiejś osoby.
Są tutaj poruszane bardzo ważne problemy, bardzo ważne tematy i gdybym wiedzę tą posiadała właśnie ileś lat temu, gdzie była mi przydatna w okresie, gdzie właśnie odchodzili moi rodzice, to ja myślę, że byłabym bogatsza w doświadczenia i opiekę nad nimi bym może poprowadziła trochę w inny sposób.
Pozostając w tematyce starości, na koniec pytanie o długowieczność, bo każdy z nas chciałby jak najdłużej żyć w dobrym zdrowiu.
My w naszym kraju mamy ustawę senioralną, która definiuje seniora jako osobę 60+, to przedpole starości to jest 10 lat wcześniej. I czasem uważa się, że po 40 sobie pewne rzeczy uświadamiamy, natomiast generalnie, moim zdaniem, ewidentnie uświadamiamy sobie po 50. To jest taki moment, kiedy zadajemy to pytanie. Świetnie funkcjonuje, doskonale mi się żyje, ale może zastanowię się nad tym, co wydarzy się za 20 lat. Przypisuje się Schopenhauerowi takie porównanie życia do wchodzenia na górę i do 40 roku życia mniej więcej wchodzimy na tą górę, a potem jesteśmy na górze i schodzimy dalej już i w związku z tym inaczej patrzymy. Widzimy już koniec drogi, a w związku z tym trochę inaczej do pewnych rzeczy podchodzimy, trochę bardziej refleksyjnie do pewnych rzeczy podchodzimy i o tym też chcemy rozmawiać.
Teraz muzyczna przerwa, po niej wracamy.
Bo skoro nic nie jest już ważne z naszego my, zostało mi ja. Jestem zły i chciałbym wnieść skargę. Co to jest za syf? Nie umiem w to grać. I nie mów na to gniew, to ból. Wszyscy ludzie precz, one, two. Potrzebny mi będzie stół. Ja tu będę siedział i knuł. Narysuję zemsty plan i dowiem, dla kogo jeszcze prezenty mam już. I w piach. Nie widziałem snu od kiedy śpisz i nie liczę na dziś. Ćwiczę po cichu. i nie wymawiam słowa, kiedy ty już nie słyszysz ich, milczysz w ukryciu, bo mi życia zabraknie, zanim odhaczę tych, co nam na dnie pomagali niżej spaść. O ciebie, mój bracie, się boję najbardziej, bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja. Bo skoro nic nie jest już ważne, to wlewamy płyn do gardeł, by spać. Moment, w którym widz już widzi niewyraźnie, a że zbiera się na dym, to łatwiej się skraść. Nie oddam ci życia, nie oddam ci łez, uderzam z ukrycia jak ninja. Nie wiesz, nie znasz mnie, już nic do zdobycia. Ja muszę żyć bez powodu do bycia, bo spłyca, mówiąc, że źle. Życia zabraknie, zanim odhaczę tych, co nam na dnie pomagali niżej spaść. O ciebie, mój bracie, się boję najbardziej, bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja. A ty, losie, lepiej biegnij, bo zaraz cię mam. Ty nikomu nie potrzebny, od niedawna ogarniam to sam. Zobaczę cię na dzielni, nawet jeśli za dnia. Nie czekam, aż się ściemni, bo za długo czekałem na. Życia zabrak, odhaczę tych, co nam na dnie pomagali niżej spać. O ciebie, mój bracie, się boję najbardziej, bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja.
Magazyn na zdrowie.
100 par bliźniąt już przebadanych i pierwsze problemy zdrowotne wykryte. Poznańscy lekarze i naukowcy wzięli pod lupę bliźniaków z całej Polski. Docelowo chcą przebadać 750 par.
400 par już zostało zakwalifikowanych. Cały czas lekarze czekają na kolejne. U nas teraz rozmowa z kierownikiem projektu badawczego, profesorem Piotrem Ederem z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
Przypomnijmy, ile te badania już trwają?
Sam projekt zainaugurowaliśmy 30 sierpnia podczas Dnia Spieczonego Bliźniaka w Czankowie. Natomiast wizyty uczestników projektu rozpoczęły się na początku listopada, także taka realna realizacja projektu z wizytami uczestników trwa już od właściwie 5 miesięcy mniej więcej.
Ile par udało się już zrekrutować, ile się zgłosiło?
No właśnie, muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ już udało nam się zrekrutować około 400 par bliźniąt. Sam projekt zakłada, że rekrutacja potrwa nieco ponad 2 lata, około 2 lat, także minęło pół roku, a już mamy ponad połowę uczestników zrekrutowanych, bo docelowo chcemy zrekrutować grupę 750 par bliźniąt. Także bardzo się cieszymy, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jeszcze daleka droga do tego pełnego sukcesu, przynajmniej jeśli chodzi o rekrutację, bo tych elementów oczywiście do realizacji w projekcie jest o wiele więcej.
Te pary, które się zgłosiły, mówią, słyszały o projekcie, chciałyby się przebadać, warto w takim projekcie uczestniczyć?
Na razie mamy bardzo dobry odzew ze strony uczestników. Wszyscy są zaskoczeni, że jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie wykonać tyle różnych badań i nasz ośrodek odwiedziło już prawie, myślę, że 100 par bliźniąt, tak mniej więcej, i już teraz widzimy, że nawet wśród tych 100 par udało nam się u kilkudziesięciu osób wykryć pewne problemy zdrowotne, które nie dawały żadnych sygnałów, a które wykryte na takim etapie są w pełni uleczalne, czy w 100% można zapobiec różnym powikłaniom, które by wynikały z nierozpoznania tych problemów. Także z tego powodu też uczestnicy są nam bardzo wdzięczni. Na razie mamy bardzo pozytywny odzew. To, co mówiliśmy na początku, zanim jeszcze projekt się rozpoczął, że jest to potężna inwestycja w stan zdrowia uczestników, to się potwierdza.
Jakie na przykład te nieprawidłowości udało się już stwierdzić? Jakiś przykład możemy podać?
No, ja mogę tutaj z mojego podwórka gastroenterologicznego powiedzieć, że rozpoznaliśmy już kilkanaście przypadków stłuszczenia wątroby o różnym stopniu zaawansowania. Co ciekawe też dla mnie, mamy już kilku pacjentów z rozpoznaną chorobą trzewną, czyli chorobą, gdzie gluten powoduje uszkodzenie jelita cienkiego i może skutkować nawet ta choroba bardzo poważnymi powikłaniami. Mieliśmy kilka przypadków niedokrwistości, w tym jedną głęboką niedokrwistość, o której uczestnik nie wiedział, która wymagała leczenia. Kilka dni temu miałem telefon od tego uczestnika, już stężenie hemoglobiny jest prawidłowe, także bardzo się cieszę, że to zostało wyłapane. Także to są takie rzeczy, które na razie tak jeszcze bez jakiejś specjalnej analizy statystycznej już możemy powiedzieć, że udało się w naszym projekcie wychwycić.
To są pary w różnym wieku, tak? Od, przypomnijmy?
Zakres, jeśli chodzi o wiek tutaj naszych uczestników, jest taki, jaki właściwie zdefiniowaliśmy, bo mamy zarówno pary nastoletnie, 15-letnie, jak i pary 44-letnie. Średnia wieku to jest 27 lat.
Czy badając te pary, możemy powiedzieć, że badacie Państwo Polaków w takiej trochę soczewce, patrząc przez właśnie pary bliźniąt?
Zdecydowanie tak, taka jest główna idea tego projektu. Przypomnę, że badamy zespół metaboliczny i związaną z nią wielochorobowość i tak naprawdę praktycznie każdego z nas w mniejszym, większym stopniu dotykają albo dotkną problemy, które gdzieś tam z zespołem metabolicznym są związane. Niby sporo wiadomo o zespole metabolicznym, ale każdy z nas na pewno zna taką osobę, która żyje w sposób bardzo zdrowy, a i tak na przykład rozwija jakieś choroby z kręgu tych chorób metabolicznych. Z drugiej strony są osoby, które prowadzą bardzo niehigieniczny tryb życia i zupełnie tutaj takich problemów nie doświadczają. Więc tak naprawdę jest wiele zagadek i właśnie badanie bliźniąt, czyli często osób bardzo do siebie zbliżonych genetycznie lub wręcz identycznych genetycznie, daje nam lepszą możliwość, żeby rozdzielić właśnie i lepiej ocenić wpływ czynników tych środowiskowych od tych czynników genetycznych.
Rozumiem, że w parze jedna osoba może zachorować, a drugi bliźniak dokładnie jest zdrowy.
Może tak być, mogą być właśnie, tak jak wspomniałem, dwie osoby całkowicie identyczne, praktycznie identyczne genetycznie, czyli bliźnięta jednojajowe, przy czym od razu chcę podkreślić, bo to czasami jest powodem różnych pytań, bliźnięta dwujajowe też zapraszamy do naszego badania, ale wracając do odpowiedzi na pytanie, tak, mogą być bliźnięta jednojajowe i może się okazać, że u jednej osoby w toku obserwacji nasze badanie trwa 5 lat, rozwinie się jakiś problem, a u innej nie. I to będzie taka właśnie znakomita okoliczność z naukowego, ale też praktycznego punktu widzenia, żeby zobaczyć, co tak naprawdę determinuje to, że te problemy zdrowotne się pojawiają albo się w ogóle nie pojawiają.
Pierwsze wnioski, kiedy panie profesorze, już jakieś są pierwsze, czy to jeszcze przed państwem?
Myślę, że to jeszcze przed nami. My na razie przede wszystkim się koncentrujemy na tym, żeby ten projekt nabrał dynamizmu. On dynamicznie trwa i rzeczywiście wiele różnych mechanizmów musieliśmy uruchomić. Natomiast jeszcze za wcześnie na takie bardziej konkretne podsumowania. To, co możemy powiedzieć, to, że już tak naprawdę ten projekt, można powiedzieć, że jest inwestycją w zdrowie naszych uczestników, bo to są te przykłady, o których mówiłem, a biorąc pod uwagę, jaką dużą grupę chcemy ostatecznie zaprosić do Poznania i przebadać, to ta korzyść będzie jeszcze o wiele większa.
O choroba! Jak to się leczy?
30 maja obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego, międzynarodowe święto osób chorujących na SM. Stwardnienie rozsiane to przewlekła i nieuleczalna choroba neurologiczna, na którą w Polsce choruje około 60 tysięcy osób, w tym jest około 4 tysięcy mieszkańców Wielkopolski.
O tym, że wcześniej postawiona diagnoza SM to nie wyrok, rozmawiam z profesor Alicją Kalinowską z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes sekcji stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
W Polsce jest to około 2000 osób rocznie, nowych pacjentów, chociaż oczywiście te liczby się wahają między 1000 a nawet 3000. To zależy od wielu czynników, także od sposobu raportowania. Wiemy, że w COVID-zie na przykład to się zmieniło i było mniej zachorowań, ale zwykle mówimy, że około 2000 nowych osób możemy się spodziewać w danym roku w Polsce.
To nie jest taka liczba, która rośnie z roku na rok?
Ta liczba prawdopodobnie się teraz zmieni właśnie w tym najbliższym czasie, ponieważ zmieniły się kryteria rozpoznania choroby. I dzięki nowym kryteriom możemy ją po prostu rozpoznawać dużo wcześniej, nawet na etapie przedobjawowym, wyłącznie na podstawie badania rezonansu magnetycznego. I to powoduje, że faktycznie te liczby na pewno będą większe, natomiast trudno jest nam oszacować w tym pierwszym roku po wprowadzeniu nowych kryteriów, jak duże będą to różnice. Także tych pacjentów na pewno przybędzie, ale nie sądzę, żeby to były takie dramatyczne zmiany.
SM to jest choroba, która jest diagnozowana u osób młodych, będących w kwiecie
szczycie życia. Dlaczego?
Rzeczywiście to jest szczyt zachorowań w trzeciej i w czwartej dekadzie życia, czyli między 20 a 40 rokiem życia. Nie wiemy do końca, dlaczego tak się dzieje, że ta właśnie choroba z autoagresji pojawia się najczęściej w tym wieku. Pojawia się też częściej u kobiet, to też jest bardzo charakterystyczne i w ogóle wiele chorób autoimmunologicznych, tak jak SM, właśnie dotyczy głównie tych populacji. Natomiast to też nie znaczy, że nie chorują osoby młodsze i starsze, bo de facto, jeśli spojrzeć na ogólną populację pacjentów, to najwięcej osób chorujących na SM dzięki temu, że mamy leczenie i że już nie jest to życie skrócone przez chorobę tak istotnie, jak było kiedyś, w zasadzie najwięcej osób chorujących to są ludzie jednak raczej w szóstej dekadzie życia. Czyli po 50, chociaż nadal najwcześniej rozpoznajemy ją u tych pacjentów młodych i tak się przyjęło, kojarzymy ją z tym wczesnym zachorowaniem.
Państwo, zależy na tym, żeby przekonać chorych, że diagnoza to nie jest wyrok, jeżeli jest wcześnie rozpoznana ta choroba, między innymi ze względu na to, że wcześniej można włączyć nowoczesne leczenie. Na czym polega to nowoczesne leczenie?
Leczenie stwardnienia rozsianego to jest tak zwane leczenie modyfikujące przebieg choroby, czyli leczenie opierające się na działaniu na układ immunologiczny, a więc odporność, tak żeby zmniejszyć jego nadreaktywność na własne tkanki i w tym przypadku na tkanki konkretnie na mielinę w ośrodkowym układzie nerwowym, która powoduje, że nerwy szybko przewodzą. Leków mamy w tej chwili w SM około 20. To są różne cząsteczki, które działają na różne elementy układu immunologicznego. Dzięki temu, że jest on hamowany, możemy zmniejszyć aktywność choroby, zmniejszyć przede wszystkim jej aktywność zapalną. Natomiast nie jesteśmy w stanie na razie, niestety, cofnąć tego, co się wydarzyło, czyli wycofać uszkodzeń. Stąd często taki sprzeciw wśród pacjentów, którzy chorują od wielu lat i mają ciężką niesprawność, którzy zachorowali zanim pojawiły się leki, że mówimy o tym, że SM to jest choroba uleczalna, że to nie jest wyrok. No teraz, tak? To w dzisiejszych czasach, jak się zachoruje, to faktycznie w sytuacji, kiedy szybko włączymy leczenie i od razu wygasimy aktywność zapalną choroby, jest duża szansa, że pacjent zestarzeje się normalnie, w pełni sprawny, do końca życia, funkcjonując absolutnie samodzielnie. Ale to jest niestety nowożytna era, czyli dopiero od ostatnich, można powiedzieć, 10 lat.
Kluczem wczesna diagnoza. Co powinno nas niepokoić, to raz, a dwa, co w takim razie zrobić, żeby zanim te objawy się pojawią, już wiedzieć, czy jest się narażonym na SM.
Wczesne objawy SM to są ostre objawy neurologiczne, które rozwijają się z godziny na godzinę, z dnia na dzień i które są bardzo spektakularne, czyli zawsze mówimy pacjentom też, żeby nie wystraszyć za bardzo wszystkich, aby nie doszukiwali się objawów u siebie, że jeśli zaburzenia czucia, no to takie, które faktycznie się pojawiły i trwają przez te kolejnych kilkanaście dni, mają, to dla neurologa jest stosunkowo proste do rozróżnienia, mają dość charakterystyczny wzorzec, na przykład jeśli komuś drętwieje ciało od pasa w dół, czy od jakiegoś poziomu w dół, to jest bardzo neurologiczna rzecz, bardzo się ze stwardnieniem rozsianym kojarzy. Ale jak drętwieje komuś kilka palców, trzy palce dłoni dominującej, zwłaszcza to pewnie jest zespół cieśni nadgarstka. Ale w praktyce rzeczywiście zaburzenia czucia, ostre zaburzenia ostrości widzenia i tutaj widzenie za mgłą, utrata ostrości widzenia w ciągu dni oraz niedowłady, czyli osłabienia kończyn i tutaj też różne konstelacje, połowiczy niedowład, czy tylko kończyny dolne, jedna kończyna, to są najczęstsze objawy, ale mogą też oczywiście wystąpić inne ostre objawy, jak zaburzenia równowagi, zaburzenia oddawania moczu. Na ogół zwraca to jednak pacjenta uwagę i powoduje, że zgłasza się do lekarza, za wyjątkiem tych niektórych objawów czuciowych, które bywają trudne do wychwycenia. Czy możemy coś zrobić, żeby wykryć SM przedobjawowo? To myślę, że jest to trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, że każdy pacjent powinien sobie robić rezonans na wszelki wypadek i szukać rok w rok, czy coś tam się nowego wydarzy, bo jednak SM nie jest aż tak częstą chorobą. To po pierwsze, a po drugie, to, że nie mamy w danym momencie zmian w mózgu, to nie znaczy, że za 3 lata nie będziemy ich mieli. To nie jest, że my się z nimi rodzimy. One się pojawiają w pewnym momencie, a więc nawet w jednym momencie prawidłowy rezonans nie daje nam gwarancji, że jeszcze nie zachorujemy w przyszłości. Natomiast to, co jest ważne, to zapobieganie w ogóle występowaniu SM i tak jak nie mamy wpływu na genetykę, czyli na nasze ryzyko w ogóle autoagresji, bo sam SM się nie dziedziczy, to mamy wpływ na nasz styl życia. I jesteśmy w stanie zapobiegać otyłości, jesteśmy w stanie ćwiczyć funkcje poznawcze i tym samym poprawiać naszą rezerwę neurologiczną. Możemy uprawiać sport, dbać o dietę, nie palić papierosów, bo to bardzo niekorzystne w kontekście stwardnienia rozsianego i uzupełniać witaminę D. I to są takie rzeczy, które realnie możemy zrobić w ramach prewencji.
Chorzy na SM w naszym regionie znajdą pomoc w kilku placówkach. Wszelkie informacje na temat dostępu do programów lekowych są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Tym tematem kończymy. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.